A to jestem ja. To jest Wańka Stańka. Pamiętam jeszcze, jak byłam mała, to takie były duże te Wańki Stańki, brzydkie, strasznie kolorowe. I właśnie ten dźwięk zapamiętałam z dzieciństwa, który mi się kojarzy z niepoddawaniem się. Że cokolwiek ci się w życiu przytrafi, to ty zawsze wstajesz. Z taką samą siłą, która cię przygania do ziemi, masz siłę się podnieść. Trochę się pobujasz i staniesz znowu na nogi. Bańka Stańka, to ja. No, moje życie nie było z marzeń i bardzo wiele rzeczy w moim życiu było nie tak, jakbym chciała. I kiedy mnie tak przyginało do ziemi, to ten proces powstawania był bardzo długi. Trwał czasami kilkanaście lat, czasami kilka lat, czasami kilka miesięcy. Ale w tej chwili w moim życiu jest taki czas, że ja mam wrażenie, że nawet jak mnie przygnie, to ten moment jest taki szybki jak w tej laleczce. Że ona się pobuja i już jestem w pionie. Zmień opowieść, zmienisz świat. monikagorska.com. Taki mam notes w tym roku i w co najbardziej wierzę, że tak naprawdę od naszej opowieści zależy to, w jaki sposób postrzegamy świat i postrzegamy siebie, że te emocje, które są w nas, to tak naprawdę to jest skutek tylko tego, co my sobie w głowie opowiadamy o tym, co nam się dzieje. No więc jak zmienisz to, to możesz zmienić i siebie, i świat. Jak ja myślałam o tym, jak marzyłam o tym, żeby pojechać do Wielkiego Kanionu, to ludzie mi mówili, że to jest coś, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak mówisz Wielki Kanion, to sobie coś wyobrażasz, ale to co zobaczysz, będzie zupełnie poza wyobraźnią. W związku z tym masz bardzo dużo właśnie takich myśli i nie wiesz, jak to będzie. Ktoś inny mi powiedział, wiesz, to jest taka wielka, wielka dziura w ziemi, która się ciągnie na 400 kilometrów, no jak z Poznania do Warszawy, to jest dystans Wielkiego Kanionu i ty jesteś tylko z kawałka. Ja byłam od południowej strony. Widzisz olbrzymią przestrzeń poraną skałami, tak jakbyś trochę widziała góry w negatywie. To znaczy, że wszystko, co się dzieje, jest płaskie, a wszystko schodzi w dół. I teraz na samym środku, takim zygzakiem jak żmija, biegnie kanion rzeki Colorado, tylko że ta rzeka jest zupełnie w dole. I ty z powierzchni, z góry, widzisz tylko szczelinę w ziemi. I czasami w niektórych miejscach kawałeczek tej rzeki ci się przewinie. I żeby zobaczyć rzekę, to musisz schodzić w dół kanionu, na sam dół i to zajmuje, tak zawsze tam są takie napisy poustawiane, żeby nigdy nie robić tego na przykład w jeden dzień. Tylko że schodzisz jednego dnia, tam na dole możesz się przespać, są namioty, są jakieś tam miejsca specjalnie dla turystów i potem dopiero wchodzisz na górę drugiego dnia. Także to jest, w dół to jest chyba 1800 metrów, jeżeli nie więcej. I to takie, wiesz, to jest takie ostre zejście, a potem jest ostre wejście, jak ktoś to zrobi. Niektórzy muły używają, bo nie chce im się chodzić. Jak marzysz o czymś przez 25 lat, no to jesteś cała podjarana, tak? Jezu, zobaczysz to, tak długo czekałaś, wreszcie to się stanie. I teraz ja pamiętam ten moment, kiedy myśmy dojechali, ja tak cały czas patrzyłam, czy już będzie coś widać, czy jeszcze nie. No i teraz nas Pan wysadził tuż przed tym Wielkim Kanionem. Ja tak na to spojrzałam i sobie pomyślałam, ale to jest to? To jest ten Wielki Kanion? Pierwsze moje wrażenie, to był olbrzymi zawód. Mi się tam nie podobało. Zobaczyłam, owszem, bardzo rozległą dziurę w ziemi, dużo skał, ale były takie kolory, wiesz, takie wyprane, takie światło błękitne. Trzecia po południu, to nie jest dobra pora na w ogóle na robienie zdjęcia, a szczególnie na podziwianie natury. I to mi się wydawało takie... Nawet żadnego zdjęcia tam nie zrobiłam. Po prostu nie przemówiło do mnie. I potem pojechałam w inne miejsce, bo tam wokół Wielkiego Kanionu masz co chwilę jakiś punkt widokowy. I w kolejnych miejscach się zatrzymywałam i oglądałam ten Wielki Kanion i za każdym razem miałam takie poczucie, że jednak te marzenia, że my się napędzamy tymi marzeniami, myślimy, że to będzie coś niezwykłego, a w momencie, kiedy się one spełniają, to się okazuje, że rzeczywistość jest jednak inna. I tak myślałam, że już będzie, ale sobie jeszcze dałam taki czas, bo mówię, no jest najbardziej magiczne pory w Wielkim Kanionie, to jest wschód i zachód słońca. No więc poszłam do hotelu, no i pomyślałam sobie, no dobra, no to pójdę na zachód słońca, przeczytałam wszystko, przestudiowałam przewodniki, gdzie jest najlepszy punkt, taka byłam cała gotowa, wchodzę do autobusu, bo tam można takie autobusiki kursują, można się przemieszczać i tam wszyscy dokładnie wiedzą, o której jest wschód i zachód słońca. Tak? Wszędzie, w wszystkich punktach informacji, w hotelach wszyscy ci to powiedzą, więc ja wchodzę do autobusu, mówię: dzień dobry panu, czy mógłby mi pan powiedzieć, kiedy jest zachód słońca dzisiaj? Zachód słońca? A to właśnie teraz jest. Więc ja po prostu przerażona, to wiesz, wiedziałam, że jeszcze jest kawał drogi do tego punktu, do którego chciałam dojechać, więc szybka decyzja. Wyszłam z autobusu, wróciłam do hotelu, wzbiłam się na skarpę, mój hotel stał nad właśnie brzegiem Wielkiego Kanionu, tylko że akurat ten widok tam był przyblokowany skałami, więc ja właściwie zobaczyłam tylko skrawek słońca, który się chowa za skałę i to był cały Wielki Kanion, wielki zachód słońca nad Wielkim Kanionem. Kolejna porażka. Także moje marzenia się zaczęły od porażek. No i pomyślałam sobie, no dobra, no to już dwie szanse przeszły, to jeszcze dam trzecią szansę, no może jeszcze ten wschód słońca jakoś się uda. No i ze wschodem słońca nie było dużo lepiej. Koniec końcem wylądowałam dokładnie w tym samym miejscu, czyli przy hotelu. Tylko tyle, że poszłam trochę dalej w stronę słońca i rzeczywiście doszłam do takiego miejsca, które może nie było idealne i nie miało tej perspektywy 360 stopni. Ale rzeczywiście ten spektakl, który tam się zaczął ukazywać. Historia jest taka, że najpierw jest szaro, szaro, szaro. Potem się robi różowo. Jest wszystkie skały, niebo, wszystko jest różowe. A później ten róż ustępuje i teraz jest tak, że na tych skałach pojawia się od czasu do czasu taki snop światła. Tak jakbyś, wiesz, w teatrze była i po prostu żółte światło kawałek się oświetla jednej skały i potem się przenosi i oświetla drugą skałę i potem trzecią skałę, więc to jest tak, wiesz, że naprawdę jakby ci natura taki najpiękniejszy spektakl pokazywała, tak? I to jest, no rzeczywiście to jest magia. Ja to oglądałam, wydawało mi się, że to już jest koniec, to już chciałam iść do hotelu, potem się okazało, że nie, że to dopiero był początek. To był pierwszy moment, kiedy pomyślałam sobie, że ten Wielki Kanion mi chce coś powiedzieć, że ja robię jakąś głupotę, albo właśnie już się zrywam, a jeszcze powinnam trochę poczekać, albo już myślę o czymś, że coś mi nie wyszło, a przecież nie dałam sobie czasu, żeby sprawdzić, czy nie wyszło, czy nie. I zaczęłam wtedy bardzo uważnie słuchać, co się dzieje, że to jest tak naprawdę, jakby to mi się przydarzało, ale jednocześnie miałam taki dystans, że mogłam też obserwować to, co się przydarza. I potem kolejne kroki, kiedy już schodziłam w głąb Wielkiego Kanionu, kiedy już coraz wyraźniej słyszałam, że właściwie to, co mi się tam przytrafia w tym momencie, kiedy spełniam swoje marzenie, to są takie momenty, że coś, ktoś, no ja to nazywam Wielkim Kanionem, że on chciał mi przekazać jakąś prawdę o życiu i o mnie samej. I stąd powstała książka 12 lekcji życia Wielkiego Kanionu. Bo ja to tak odebrałam, że to jest dialog z naturą, z Bogiem może, a może z sobą samą. No i te lekcje są zapisane już teraz, żyją, krążą między ludźmi. Myślę, że jakoś ten Wielki Kanion z tymi ludźmi, którzy nawet tam nie byli, ale mają swoje marzenia i często ich nie realizują, że on też z nimi gada. Spełnienie tego marzenia przyszło w momencie mojego życia, który był tak trudny, w którym ja się czułam jak taki właśnie pokój odarty z tapety. Jak robisz generalny remont, to widzisz kurz na ścianach i widzisz rysy, pęknięta ściana, wszędzie się walają jakieś trociny albo właśnie kawałki zrolowanych tapet. I to był obraz mnie, zmarła mi mama. I to był taki czas, kiedy właściwie sobie uświadomiłam, że czas, w którym moja mama była chora, to był ten czas, kiedy ja marzyłam o Wielkim Kanionie, bo to mniej więcej tyle samo lat, było 20 kilka lat. Mama miała kilka raków, kilka przerzutów, no i zawsze ten wyrok w zawieszeniu, zawsze na moment było lepiej, a potem przychodził kolejny wyrok i potem znowu było lepiej i przychodził kolejny wyrok i pochowałam ją, miała 84 lata, także to i tak było życie darowane. No ale wiesz, jak jesteś z kimś tak blisko i się nim opiekujesz tyle czasu, to też jest taki moment, że jak go zabraknie, no to jest nagle taka straszna pustka. I wtedy sobie pomyślałam, że ja tyle czasu, tyle lat właściwie, toż od urodzenia Tymka, żyłam zawsze dla kogoś innego. I to jest cudowne, ja nie narzekam, tylko po prostu wiesz, że to jest tak, że No zawsze jesteś za kogoś odpowiedzialny, zawsze nigdy do końca nie jesteś panem swojego czasu, jak masz dziecko, czy właśnie mamę chorą i samotnie wychowujesz dziecko. I nagle przyszedł taki moment, że ja wiedziałam, że to jest ten moment, kiedy ja muszę zrobić coś dla siebie, że muszę zadbać o siebie i że nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia. Ja wiem, że to jest dla wszystkich. Dla mnie będzie dobrze, dla innych będzie dobrze. No, chciałam tak dla przyzwoitości, mówię, Tymek, jedziesz ze mną. A on uwielbia Stany, on już był w Stanach. A Tymek, który właśnie do gimnazjum poszedł świeżo, mówi, ja przecież mam szkołę. Więc ja byłam przeszczęśliwa, że mam takiego mądrego synka. A mogłam pojechać i rzeczywiście te 2 tygodnie, no to było szaleństwo. To była, wiesz, taka uczta, Hollywood, Los Angeles, ja filmowiec, wreszcie mogę zobaczyć te studia, dotknąć przyczepy, to mam, Tymek, jak on się nazywa? No ten z Breaking Bad, Walter White, ja wiesz co, ja mam dysleksję do nazwisk, po prostu nie jestem w stanie zapamiętać nazwisk, tak, Walter White, więc zobaczyłam tą przyczepę Waltera White'a i zobaczyłam, wiesz, tiara przydziału mnie przydzieliła i zobaczyłam te pojazdy Batmana wszystkie i tak dalej, więc to dla mnie była wielka radość, bo no bo z jednej strony te filmy, które się zna, a z drugiej strony te tajniki, tam się do takiego studia dotarłam, gdzie robią, podkładają dźwięki, gdzie kręcą, no wiesz, to jest mój żywioł. Później ten Wielki Kanion, gdzie po prostu, gdzie nagle się okazało, że już nie jestem pusta, że już nie jestem sama, że jest mnie pełno, że jestem po prostu w pełni sobą i że mogę być sobą, że to jest okej, że nagle poczułam, że mogę, wiesz, takim oddychać, taką pełną piersią i tak nawet rozkładałam te ręce i tak szłam po tych zakosach i mówię, kocham ten świat, jak ja kocham siebie, w ogóle, wiesz, ja, jak teraz nawet to mówię, to mi się śmiać chce, bo to takie, no co, no nie wiem, oszalałam tam czy co, ale po prostu to było takie dojmujące przeżycie szczęścia, pełni, że ja już nic nie muszę, że jestem super taka, jaka jestem, że spełniłam siebie i stąd tytuł tej książki, spełnij marzenie, marzenie spełni ciebie, że to jest tak, że ja spełniłam swoje marzenie, czyli w sumie wiesz, no to nie jest wielka filozofia, no mój Boże, Wielki Kanion, no trochę musisz zapłacić za to, możesz sobie zapracować, nawet przecież to już nie są teraz w tej chwili takie aż koszty. I ja wiem, jak to jest pojechać do Francji z $10 na rowerze, więc to naprawdę wszystko można, jeżeli się chce. Ale przez to, że ja te 25 lat tak o tym marzyłam i nagle tak jakbyś, wiesz, dawała swojemu ciału czy podświadomości taki sygnał, jesteś tego warta. Możesz to zrobić dla siebie. Może jest ci smutno, że jesteś samotna, że ktoś się tobą nie opiekuje, że może chciałabyś, żeby ktoś inny się o ciebie zatroszczył. No każdy z nas tak ma. Ja też tak mam, ale w tym momencie uświadomiłam sobie, że to no trudno, no to może nie jest tak, jakbym chciała, ale ja mogę się o siebie zatroszczyć, ja mogę dla siebie coś zrobić, ja mogę sobie wysłać sygnał, jestem tego warta, jestem ważna, dla samej siebie pojadę, spełnię marzenie. I w tym momencie, wiesz, rzeczywiście poczułam tą pełnię. Nikt mi tego nie dał, ja sama sobie dałam. I dlatego napisałam książkę, żeby powiedzieć ludziom, zadbajcie o siebie, nawet jak inni ludzie nie będą o was dbali, albo nie będą umieli o was dbać. Zadbaj o siebie, a zobaczysz, co dostaniesz w prezencie od natury. Mam szufladę pełne moich filmów. Nie wszystkie, ale te takie, które gdzieś tam, o, solistki, muzyka w raju, ze setka już jest, no. Także Wharton, który mi tak naprawdę otworzył drzwi do telewizji polskiej, bo to był mój pierwszy film, który ja na zaproszenie telewizji zrobiłam, jeszcze będąc w Brukseli, jeszcze mieszkając tam. No i ten film rzeczywiście cieszył się taką popularnością, że i tyle razy go powtarzano, że potem zaproponowano mi pracę. Kasia Janyska, cudowna dziewczyna z telewizji Poznań, powiedziała, no to Monika, może byś chciała jednak, jakbyś chciała wrócić do Polski, no to tutaj na ciebie czeka praca w telewizji. Była praca, no to było mieszkanie, na które zarobiłam kawalerkę, ciężko pracując jako kelnerka w Paryżu i gosposia. No i wróciłam. 97 rok to był, kiedy wróciłam do Polski. To był jeszcze czas, kiedy rzadko się udawało dostać stypendium na studia poza Polską. Mi się udało. Rzeczywiście pojechałam do Brukseli na dziennikarstwo i nie dość, że je skończyłam, to jeszcze jako jedyna z naszego rocznika zrobiłam 3 specjalizacje, nie? Ja tak zawsze, ja muszę po prostu, ja nigdy nie nadążam. Wszystko muszę zawsze robić 10 razy więcej niż inni. Nie dlatego, żeby się jakoś popisać, tylko ja mam taką, wiesz, potrzebę, że to mnie interesuje i jeszcze to mnie interesuje. No i tam robiłam specjalizację z prasy, na którą chciałam od początku zrobić i tylko prasa mnie interesowała, ale się okazało, że ta telewizja jeszcze jest taka ciekawa. No i to radio jest super. Także zrobiłam 3 specjalizacje. Później okazało się, że mam możliwość drugiego stypendium do Stanów, właśnie do Dallas. Tam już tylko zdecydowałam się na telewizję i to był ten strzał już w tej szkole telewizji, gdzie kończyłam najpierw podstawy wideo, a potem reżyserię i produkcję. To miałam cudownego profesora, się nazywał Bob Rogers, i to był taki profesor, który jeszcze kiedyś montował na taśmie filmowej. I on nam zadał takie zadanie, że mieliśmy taśmę z kawałkiem takiej wersji hollywoodzkiej, niezmontowanej, Gunsmoke'a, z tak zwaną surówką. I to była scena bitwy, gdzie dwoje ludzi się mocno naparzało. I teraz to wszystko było filmowane z jednej kamery, więc chodziło o to, żeby dla nas to była super lekcja montażu, żeby to tak pomontować, żeby udawać, że to było wszystko, scena już zmontowana, gotowa, żeby się zgadzały uderzenia, żeby się potem dograć pięść, jak uderza, żeby były przebitki, że tutaj piękna Mary się patrzy na to, co się dzieje, i tak dalej, i tak dalej. No i to było wielkie wyzwanie, bo generalnie to był taki mit w tej naszej szkole, że najlepsi ludzie, którzy przychodzili i robili te montaże, to tacy ludzie, którym się udało 3 razy tylko montować Gunsmoke'a. Kilka godzin albo kilkanaście siedziałaś w ciasnym pomieszczeniu, zmontowane, dajesz Bobowi, cała dumna, że ci się udało, a Bob tak patrzy i mówi: tu miał kapelusz na głowie, a tu już go nie ma. Tutaj pięść idzie, wchodzi koło jego twarzy, a tutaj pięść jest jeszcze całkiem daleko. No o co chodzi? No i tak za każdym razem człowiek na swoich błędach się ucząc, montował za każdym razem nową wersję i nową. Ja muszę powiedzieć, że chyba tylko 3 razy montowałam.
Hilarious Gunsmoke Edit, tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest właśnie jakoś z tych naszych, czekaj. Tak, to jest to! I potem jest ta scena, gdzie oni się będą bić i teraz to wszystko musiałeś połączyć z jednej kamery. I reakcja.
Już nie pracuję w telewizji. Teraz jest czas na to, żeby być dla innych, ale w taki sposób, w jaki ja chcę, czyli nieuzależniona od jakiejś korporacji, nieuzależniona od jakichś wydawców. Robię nadal to, co robiłam, bo kochałam zawsze opowieści i nadal zajmuję się opowieściami. Teraz bardziej, mniej je zbieram, bardziej uczę ludzi, jak mogą pracować ze swoimi opowieściami, po to, żeby one im służyły w życiu. Pokazuje, że opowieść to jest coś, co mamy. 100 tysięcy lat człowiek się posługiwał opowieścią, tylko że czasami opowiadamy i nie wiemy, jak potężny dar mamy i że możemy to wykorzystać do komunikacji, że zamiast się męczyć i próbować kogoś przekonywać albo komuś mówić coś w bardzo długi sposób po to, żeby coś zapamiętał, wystarczy użyć jednej opowieści i to skraca, to porusza i to zostaje. I to jest i zauważone, i to jest zapamiętane przede wszystkim. Storytelling, moja miłość, czyli sztuka opowiadania, sztuka oddziaływania na ludzi, budowania relacji, ale którą można stosować też w biznesie, w budowaniu marki, to mnie to zachwyciło, że coś, na czym ja się znam, co umiem i co kocham, może też służyć do budowania ich biznesów. Odkryłam biznes kilka lat temu. I to jest tak, jakbym się chińskiego uczyła. Wszystkiego musiałam się nauczyć od nowa, więc stwierdziłam, że się nie będę uczyła w Polsce, bo my jednak jesteśmy cały czas jakoś tam gonimy ten Zachód. Więc ja się uczę od ludzi ze Stanów. Cała sfera, która mnie najbardziej interesuje, czyli przekazywanie wiedzy przez internet, wiedzy eksperckiej, to tam ludzie od lat się tym zajmują. I to jest to, co jest w tej chwili chyba największą pasją mojego życia, oprócz robienia filmu, to dzielenie się moją wiedzą. I to jest taka radość, kiedy widzę, że moja wiedza przekłada się na to, co ludzie, że konkretnie ich życie się poprawia. Prowadziłam kiedyś szkolenie dla jednej z organizacji pozarządowej. Pokazywałam im, na czym polega budowanie historii, budowanie opowieści takiej z życia wziętej i używanie jej do komunikacji. Wiadomo, organizacja pozarządowa, no to troska codzienna, to jest jak zdobyć więcej pieniędzy, żeby pomóc naszym podopiecznym. Siedzą na skrzyni złota. Tych opowieści mają na tysiące i oni ich nie używają, bo oni uważają, że to jest, no tak, to jest ich chleb codzienny, że to może takie epatowanie emocjami, że to tak nie można. I oni piszą listy z prośbą o pieniądze do sponsorów, że my tutaj potrzebujemy na sprzęt rehabilitacyjny taki i taki, no. To nie działa i oni są sfrustrowani. To są cudowni ludzie, którzy poświęcają cały swój czas za niewielkie przecież pieniądze, które tam zarabiają, innym ludziom. I taki był dyrektor jednego z przedszkoli dla niepełnosprawnych. I on po tych jednych zajęciach stwierdził, że dobrze, że to w takim razie nie będzie pisał listów takich oficjalnych, jak dotychczas robił, tylko napisze taką jedną kartkę z życia dyrektora przedszkola. I napisał w pierwszej osobie tym, o czym on się martwi, co go wkurza, nawet tam jakieś przekleństwo użył. I wysłał to, tak jak zwykle wysyłał, do ludzi, wiesz, nawet nie do konkretnej jednej osoby czy drugiej zaadresowane z imienia i nazwiska, tylko po prostu tak, więc jakby szanse, że ktoś w ogóle przeczyta to i otworzy kopertę, są małe. I po tygodniu dostaje odpowiedź. Przeczytaliśmy pana list i my tu z moją żoną chcielibyśmy wspomóc wasze przedszkole. Chcemy zrobić przelew na 10 tysięcy złotych. W storytellingu używamy opowieści, żeby przekazać coś ważnego, jakieś przesłanie, jakąś prawdę, coś, co chcemy, żeby człowiek zapamiętał, żeby zostało w nim. I do tego szukamy opowieści w życiu, która to pokaże. To zawsze się opłaca i zawsze jest takie... Wiesz, jakby życie nabiera sensu, z opowieścią życie nabiera sensu, bo opowieści zawsze były do tego używane. Ja uwielbiam inspirować ludzi, kocham inspirować, ale też uwielbiam motywować do działania. To znaczy, że już teraz jakby mi nie wystarcza, że ktoś sobie poczuje się, że o, ale fajnie, dowiedziałem się, jak opowieść mi pomoże w życiu, super, super, ach, czuję coś ciepłego w moim brzuchu, jest ekstra, nie? Tylko naprawdę gdzieś chcę, żeby to służyło, żeby to zmieniło coś w twoim życiu, żeby coś popchnęło, chociaż o niech to będzie 10 centymetrów, ale do przodu. I żeby właśnie zrobić przestrzeń na spełnianie własnego marzenia. Może po prostu wystarczy zrobić coś szalonego, cudownego, coś tylko dla ciebie, co cię uszczęśliwi. I może wtedy wszystkie twoje problemy, to wszystko, co ci stwarza opór, nagle zniknie, nagle zobaczysz to w innym świetle, przez to, że przez moment byłaś po prostu tak cudownie szczęśliwa.